wsłuchujemy się w zwiastowane słowo z Dziejów Apostolskich, z 4 rozdziału, od wersetu 23. A gdy zostali zwolnieni, przyszli do swoich i opowiedzieli wszystko, co do nich mówili arcykapłani i starsi. Ci zaś, gdy to usłyszeli, podnieśli jednomyślnie głos do Boga i rzekli: Panie, Ty, któryś stworzył niebo i ziemię i morze i wszystko, co w nich jest, któryś powiedział przez Ducha Świętego ustami Ojca naszego Dawida, sługi Twego, czemu wzburzyły się narody, a ludy myślały o próżnych rzeczach? Powstali królowie ziemscy i książęta zebrali się z połem przeciw Panu i przeciw Chrystusowi Jego. Zgromadzili się bowiem istotnie w tym mieście przeciwko świętemu Synowi Twemu, Jezusowi, którego namaściłeś, Herod i Poncjusz Piłat z poganami i plemionami izraelskiemu. Aby uczynić wszystko, co Twoja ręka i Twój wyrok przedtem ustaliły, żeby się stało. A teraz, Panie, spójrz na pogróżki ich i dozwól sługom Twoim, aby głosili z całą odwagą słowo Twoje, gdy Ty wyciągasz rękę, aby uzdrawiać i aby się działy znaki i cuda przez imię świętego Syna Twego Jezusa. A gdy skończyli modlitwę, zatrzęsło się miejsce, na którym byli zebrani i napełnieni zostali wszyscy Duchem Świętym i głosili z odwagą Słowo Boże. A u tych wszystkich wierzących było jedno serce i jedna dusza i nikt z nich nie nazywał swoim tego, co posiadał, ale wszystko mieli wspólne. Apostołowie zaś składali z wielką mocą świadectwo o zmartwychwstaniu Pana Jezusa, a wielka łaska spoczywała na nich wszystkich. Dwaj z uczestników tego zdarzenia, jakie opisuje nam Łukasz w Dziejach Apostolskich, zostali aresztowani. Musieli tłumaczyć się z tego, co się zdarzyło. Stanęli i arcykapłani, i starsi przed oczywistym faktem, że miał miejsce ewidentny cud. Wezwali apostołów, pogrozili im palcem i powiedzieli: nie wolno wam więcej mówić, bałamucić ludzi, opowiadać o Jezusie. My tutaj decydujemy o tym, co będzie robione i zwiastowane, zwłaszcza w świątyni. Piotr i Jan rozłożyli jakby bezradnie ręce, powiedzieli: przepraszamy, ale my inaczej nie możemy. My tylko możemy o Bogu mówić. Czy słuszna to rzecz w obliczu Boga raczej was słuchać, aniżeli Boga? Sami osądźcie. My bowiem nie możemy nie mówić o tym, co widzieliśmy i słyszeliśmy. A oni zagrozili im ponownie i zwolnili ich, nie znajdując nic, za co by ich ukarać, a to ze względu na lud. Wszyscy bowiem wysławiali Boga za to, co się stało. Byli bezradni, chcieli wyjaśnić, to ich nurtowało, niepokoiło, ale jednak musieli przyznać apostołom rację. To apostołowie musieli powiedzieć: my niczego innego nie robimy, dla nas najważniejszym jest Bóg, Jezus Chrystus. A więc to, co się zdarzyło w naszym życiu, jest tylko świadectwem, jest tylko odzwierciedleniem tego, co się dzieje w nas. I gdy zwolniono ich, co zrobili? Wrócili do swoich. Mieli zaplecze, do którego mogli wrócić. Gdy zostali zwolnieni, przyszli do swoich. I myślę, że to jest ta ważna myśl, która rozpoczyna ten przeze mnie czytany tekst. Za tym kryje się to, co jest moją radością i tęsknotą, ale myślę, że i waszą. Ma to ogromne znaczenie, mieć zaplecze. Mieć tych, do których można wrócić, z którymi razem można dzielić się radością i smutkiem, do których można przyjść i powiedzieć: potrzebuję waszego wsparcia albo chcę wam powiedzieć, co się zdarzyło gdzieś poza tym miejscem. Łukasz nie mówi, że oni poszli do apostołów. Oni poszli do swoich przyjaciół, do zwykłych ludzi, do swoich. I to słowo swoi jest tutaj najważniejsze. Oni poszli do swoich. Dobrze jest mieć swoich. Jak masz dom, rodzinę, to masz gdzie powrócić, bo tam są swoi. Ale jak mamy zbór, miejsce społeczności, to też jest miejsce swoich. Są ludzie, którzy jakoś nie mogą tych swoich odnaleźć. Oni mają zawsze ich albo tamtych, ale nie mogą powiedzieć, że mają swoich. To słowo jest w innych miejscach również użyte i bardzo wyraźnie wyjaśnia, jak rozumiał to słowo Łukasz, jak rozumieli uczniowie, jak rozumieli chrześcijanie, to słowo swoi. Kiedy apostoła Pawła aresztowano, kiedy go Feliks przesłuchiwał, to potem powiedział tak, rozkazał setnikowi strzec go, lecz okazywać względy i nie bronić nikomu z jego przyjaciół, posługiwać mu. Nie zabronił, by swoi z nim mieli kontakt, by swoi mogli mu usługiwać. Nawet Feliks rozumiał to, że dla Pawła tak ważne są te osoby, przyjaciele swoi. Ale mamy też taki ważny werset w Ewangelii Jana. Do swojej własności przyszedł, ale swoi go nie przyjęli. Ci swoi odrzucili go. Nie potraktowali go serio. Zadając sobie pytanie, czytając tę lekcję, czy masz tu swoich przyjaciół? Czy masz tu swoich? Czy ci, którzy są w tym miejscu, to są swoi? To są ci, do których przychodzisz i z nimi dzielisz się swoimi radościami, smutkami, potrzebami, problemami? Wspierają cię? Mieć do kogo wrócić? Kiedy nawracamy się do Jezusa Chrystusa, nie ma nic trudnego, by być ze swoimi. Tak chętnie wtedy biegniemy do zboru, do społeczności. Nie ma znaczenia żadna odległość, ani późna godzina. Chcemy być ze swoimi. A gdy już troszkę ochłoniemy, gdy trochę temperatura opadnie, to jakoś tak nie chce się i jakoś coś przeszkadza, a to w środę mecz akurat jest, to może obejrzę sobie, a inni przecież będą, to jakaś tam frekwencja będzie przecież. Ale myślę, siostry, bracia, że jest zawsze czas, by być ze swymi. Dlatego zadaję to pytanie dzisiaj nam. Jaka jest twoja sytuacja? Jaka jest moja sytuacja? Potrzebuję swoich, czy mam zawsze ich, tamtych, a to oni, a to tamci. Modlili się, a to oni, oni zawsze tak się modlą. Śpiewali pieśni i tacy byli bardzo rozgrzani. No to oni. Ale ja? No ja mam siebie. Wierność w małym otwiera każdemu z nas drogę do wielkiego. Bądź wierny w małym, w tym, by być ze swoimi. Kiedyś Piotr uznał, że swoich nie potrzebuje i wymyślił sobie, pójdę łowić ryby. I poszedł, był sam, ale mu to nie wyszło. Kiedy staję się człowiekiem niezależnym, kiedy nie potrzebuję swoich, kiedy taką decyzję podejmuję, to mogę tylko powiedzieć, poszedłem łowić swoje ryby. Sprawdzianem takiej prawdziwej miłości do Jezusa Chrystusa jest to, że człowiek zostawia wszystko dla Chrystusa i chce być ze swoimi. Tak bardzo mu na tym zależy. Myślę, że wielu tego jest dobrym przykładem. Chcą być. Mają taką potrzebę. Nie tylko dlatego, że tu się będą modlić i słuchać Słowo Boże, to jest bardzo ważne, ale będą ze swoimi. Będą z tymi, którzy tak samo wyznają tę wiarę w Jezusa Chrystusa jak oni. Będą dzielić się wspólnie tą radością, że są w Jezusie Chrystusie. Kryzysy ludziom wierzącym nie są obce, przeżywamy je. Ale nie musimy w nich pozostawać. Ich rozwiązaniem jest modlitwa. I cała ta część przeczytana przeze mnie jest właśnie taką odpowiedzią. Modlitwa w tym trudnym czasie była bardzo ważną. Z kim oni się modlili? Przyszli do swoich. I zwróćmy uwagę, z kim się modlili? Oto Kościół, który zaczyna się modlić. To nie jacyś szczególnie obdarowani ludzie, mający uprawnienia. Najważniejszym warunkiem w tych okolicznościach było to, że oni ze swoimi razem mogli stanąć przed Bogiem i powiedzieć coś. Takimi jak ja i ty. Stanęli razem i modlili się. Uwielbiali Boga. Byli poruszeni. I wiecie, coś mnie niepokoi w ostatnich czasach. Już o tym raz wspomniałem, ktoś pomyśli, że się przyczepiam. Niepokoją mnie pewne praktyki, jakie Kościół zaczyna stosować i zachęcać. Fascynacja nimi. Tworzenie wokół tych praktyk prawie że dogmatu albo uznawania ich za sakrament, który działa sam przez się. Nie jest najważniejsza chwila modlitwy, uwielbienia. Cała teologia powstaje. Zaczynają mnie niepokoić tańce i grupy baletowe, które się pojawiają w zborze. Nie w naszym, ale są takie zbory. Grupy pantomimiczne. Zachęcani jesteśmy do wymachiwania, tańczenia, klaskania i jeszcze nie wiadomo czego robienia. A słyszeliście, żeby ktoś zachęcił do takiej bardzo jasnej praktyki, która wyróżniała chrześcijan? Od razu było można rozpoznać. By zachęcano, byśmy uklęknęli do modlitwy? A przecież to jest coś charakterystycznego. Kiedy chrześcijanie klękali, to było wiadomo, to są chrześcijanie. Ja nie mówię, że tamto jest już najgorsze, co może być. Tylko jeśli tamto jest ważniejsze od tego, by klęknąć i modlić się. Nie ma czasami warunków, to prawda. Czy nie stajemy się zbyt wygodni? Jakoś nie słyszę nawoływania, by ludzie klękali i modlili się ze swymi, ale by machali, by podskakiwali, by balet w kościołach był. No tylko czekam, kiedy teatr będzie. Pomyślicie sobie, stara konserwa, wapnia. Ale to był wyróżnik chrześcijan. Klękali, modlili się, trwali ze swoimi. Kiedy mieli problem, to nie poszli machać i podskakiwać, tylko przyszli do swoich i modlili się. I było rozwiązanie. Do kogo oni skierowali modlitwę? 5 cudownych wersetów, 24 do 28. Ci zaś, gdy to usłyszeli, podnieśli głos do Boga i powiedzieli: Panie, Ty stworzyłeś niebo i ziemię, morze i wszystko, co w nich jest. Tyś powiedział przez Ducha Świętego. Mówią o tym, jaki jest Bóg w swej modlitwie. Oni nie mówią: Panie, teraz weź się za tych grzeszników, którzy nam dokuczają. Panie, zrób z nimi coś. Ale oni w modlitwie wychwalają i uwielbiają Boga. Mówią, jaki On jest, niezwykły. Mówią: Ty jesteś Bogiem, który stworzył wszystko. Oni wyznają swój kreacjonizm, a nie ewolucjonizm. Oni wierzą w Boga Stwórcę. Twoja ręka wszystko to uczyniła. Jesteś Bogiem niezwykłym. 5 wersetów w tej modlitwie. Oczywiście podział jest późniejszy. Nie sugerujcie się tym podziałem wersetów. To ludzie zrobili podział na wersety. Ale taka długa część tego tekstu poświęcona wychwalaniu Boga. uwielbieniu, podkreśleniu, kim on jest, w jakiego Boga oni wierzą, w jakiego my Boga wierzymy. Boga Stwórcę, Boga, który jest wszechmogący, Boga, którego kochamy i miłujemy. I tylko dwa wersety, w których mówią o prośbie swojej. Oni się tak nie rozwodzili długo nad tym, czego potrzebują. Oni się skupili na wychwaleniu wszechmogącego Boga. Czy Bogu ta informacja była potrzebna, by oni powiedzieli Bogu, kim On jest? To tak czasami jak ludzie mówią, Panie Boże, Ty wiesz, przecież Pan Bóg wie. Nawet Mu nie musicie mówić, co jest w Biblii napisane, bo Bóg wie, co tam kazał zapisać w Biblii. A my czasami tak mówimy, Panie Boże, Ty wiesz? On wie, ale czy my wiemy? To nie Bogu było potrzebne to podkreślenie tej tożsamości Bożej. Ale było potrzebne im, bo oni mieli tę świadomość, kim jest Bóg. Ta tożsamość Boga dla nich była ważna. Że On może odpowiedzieć na ich modlitwę. Że oni mogą mówić, święć się imię Twoje. I tym samym mówią jakby aż do czasu, gdy przyjdzie Królestwo Twoje. Modląc się podkreślają wiarę w to stwórcze dzieło Boga. Poza tym cytują psalm drugi. A gdy go cytują, to świadczą o tym, że on się wypełnił. Że ten tekst drugiego psalmu się wypełnił. Że oto podkreślają wiarę w Syna Jezusa Chrystusa jako Pana. Bo jest wypełnieniem tego drugiego psalmu. A po trzecie uznają Ducha Świętego, który przygotowuje ich serca do spotkania z Bogiem. Z Bogiem, Duchem Świętym. Bo potem tam się coś zdarzy przecież. A więc w tych pięknych wersetach dowiadujemy się, że ich modlitwa była skoncentrowana na uwielbieniu Boga. Czasem zastanawiam się, czy pieśni, które śpiewamy, które bardzo lubimy, wychwalają na pewno Boga? Jest szereg takich, nie te, które akurat my tutaj śpiewamy, ale jest sporo takich pieśni, refrenów, które mógłbyś tak stanąć obok kolegi, zaśpiewać, mógłby wcale nikt nie wiedział, że to o Bogu jest. Czasami ludzie nie myślą, tworząc te pieśni. Ja cieszę się, że my tutaj śpiewamy takie, które uwielbiają Boga, które wysławiają imię Boże. Człowiek wierzący musi wybrać. Oni powiedzieli, my nie możemy inaczej. I chciałbym, by ludzie XXI wieku, by ludzie tego zboru mogli powiedzieć, nie możemy inaczej. My tylko o Bogu. My jesteśmy tacy zakręceni, że my tylko o Bogu. Z jakiego powodu modlili się? A teraz, Panie, spójrz na pogróżki ich i dozwól sługom Twoim, aby głosili z całą odwagą słowo Twoje. To jest ich pierwsza prośba. Niejako jak argument. Panie, prosimy o Twoją interwencję. Nie dlatego, że nam krzywdę zrobili. Nam pogrozili palcem, postraszyli nas. My byśmy pewno tak zrobili. Panie, no zlituj się nad nami. Widzisz, jacy jesteśmy pognębieni. Jak nam dokuczyli. Jacy jesteśmy sfrustrowani tym wszystkim. Ale oni powiadają. Panie, Twojego Syna obrażają, naszego Zbawiciela, Twego Jezusa obrażają. Spójrz na ich pogróżki. Znieważają Go i grożą. A my też się boimy, to prawda. Oni nie ukrywają, że mają lęk. Strach mógłby ich sparaliżować. Wystarczyłoby, że ktoś by tak spojrzał w oczy ich dzieci. I zagroziłby. Gotowi może byliby zostawić wszystko, powiedzieć, przecież możemy inaczej też Chrystusa zwiastować. Przecież możemy jakoś dać inaczej świadectwo. Czy ja muszę tak od razu afiszować się? Może jakoś inaczej zrobię. Pójdę łowić swoje ryby. Oni nie byli ludźmi takimi odważnymi. Oni też się bali. Ale powiedzieli, Panie, ze względu na Twego Syna, obrażają Twego Syna. To nie o nas chodzi. Chcemy stać i dać świadectwo, że On jest jedynym Zbawicielem. Panie, spójrz na ich pogróżki. My też się boimy. I myślę, że gdy stajemy w trudnych sytuacjach, musimy dać sobie odpowiedź. Musimy uczyć nasze dzieci. Kiedy wysyłasz dziecko do szkoły i wiesz, że będzie mieć problemy, czy uczysz twoje dziecko, by się przyznało, kim jest, czy mówisz, a dla świętego spokoju, niech tam razem z nimi jakoś się w tłumie wlepi i nic mu nie będzie. Ja już słyszałem takie rzeczy. A moje dziecko tam bierze w tym udział dla świętego spokoju. Ale pamiętaj, nie będziesz mieć świętego spokoju. Musisz zdecydować, kim twoje dziecko jest. Przecież można inaczej. Nie można. Dla mnie nie. Myślę, że i wy jesteście tego świadomi. Nie idźcie na kompromis. Panie, obrażają twego syna. A ta modlitwa była spowodowana czymś. Z powodu pytań, jakie im zadawano. W czyim imieniu? Z jakiego upoważnienia to robicie? Kto wam to pozwolił robić? Oni nie chcieli być anonimowi. Oni modlili się, Panie, gdy Ty wyciągasz rękę, aby uzdrawiać, aby działy się znaki i cuda przez imię świętego Syna Twego Jezusa. Oni chcieli być rozpoznawani w tym środowisku. Panie, gdy Ty będziesz wyciągał rękę, to my chcemy, bo oni wiedzieli, że między nami mają miejsce rzeczy niezwykłe. Nie chcemy być w ukryciu. Nie chcemy być anonimowi. Ta modlitwa trzech ważnych rzeczy dotyczy w tym miejscu. Wyciągaj, Boże, rękę swą. Gdy Ty wyciągniesz rękę, niech się coś dzieje. Nie chcemy być w ukryciu. Chcemy, by Twoja ręka była nad nami, by było widać, kim jesteśmy. Chcemy, by naszemu życiu nie tylko teoria, ale praktyka towarzyszyła. A więc, Panie, modlimy się o znaki, cuda, uzdrowienia. Chcemy, by rozpoznawali nas po tym, gdy Ty wyciągniesz swą rękę. A to tylko dlatego, że będzie się to działo przez imię świętego Syna Twego Jezusa. Oni chcieli być rozpoznawalni. Dzisiaj ludzie są duchowo oziębli, zagonieni. Przez swą mobilność jesteśmy bardzo zagonieni. Medycyna stoi na tak wysokim poziomie, że zadajemy sobie pytanie, czy potrzebujemy jeszcze modlitwę o uzdrowienie? Dzisiaj medycyna cudów dokonuje. Czy potrzebujemy znaków i cudów? Ale jeśli tego potrzebowali pierwsi chrześcijanie, mieli doświadczenia przecież z pierwszej ręki. Znali Jezusa Chrystusa osobiście, wielu z nich. Widzieli, co On czynił i potrzebowali Go nadal. To sądzę, że daleko bardziej my dziś potrzebujemy takiego Jezusa Chrystusa, który gdy wyciągnie rękę, to nasze życie będzie dotknięte, błogosławione, będzie zmienione, naznaczone Jego obecnością, Jego miłością. A jaki był skutek tej modlitwy? A gdy skończyli modlitwę, zatrzęsło się miejsce, na którym byli zebrani i napełnieni zostali wszyscy Duchem Świętym i głosili z odwagą Słowo Boże. W tym miejscu mamy drugą pięćdziesiątnicę. Ona jest prawie identyczna jak ta, która miała miejsce opisana w drugim rozdziale Dziejów Apostolskich. Znów to samo. Zostali napełnieni, dotknięci. Znów w sposób widzialny Bóg działa. Tam był szum z nieba. Znakiem były języki ognia nad nimi. A ten szum i hałas ściągnął ludzi z całej Jerozolimy. Byli zainteresowani, co się dzieje. Tu też się coś zdarzyło widzialnego. Miejsce się zatrzęsło. Miejsce się zatrzęsło. Oni zaczęli coś robić. Napełnieni zostali Duchem Świętym i zaczęli głosić z odwagą Słowo. To co miało miejsce w drugim rozdziale. W obu sytuacjach Bóg dał fizyczne znaki wylania Ducha Świętego. To jest coś, czego potrzebujemy dzisiaj. Nie dlatego potrzebujemy wylania Ducha Świętego, że Kościół jest nieduchowy, że my jesteśmy nieduchowi, ale dlatego, że świat jest zepsuty, że świat jest pogrążony w grzechu. Dlatego potrzebujemy tego Bożego potrząśnięcia, tego Bożego wylania Ducha Świętego, aby świat zobaczył, że jest żywy Bóg, że jest zmartwychwstały Jezus Chrystus, że Kościół jest pełen Bożej łaski i Bożej miłości. To nie dlatego, że nie jesteśmy duchowi, ale dlatego, że świat potrzebuje Zbawiciela, Jezusa Chrystusa. I to my jesteśmy tymi, ja i ty, którzy powiedzą o tym zmartwychwstałym Jezusie Chrystusie, jak może zmienić życie. Ta modlitwa osiągnęła też swój cel. Cel niezwykły. Gdy oni zostali napełnieni, to oczywiście nie czytamy, że mówili językami, ale to napełnienie Ducha Świętego jakoś było rozpoznawalne. A więc musiało ono mieć miejsce, to mówienie. I głosili słowo. Przecież w drugim rozdziale też czytamy, że głosili rzeczy niezwykłe. Mówili o rzeczach niezwykłych. Ludzie byli zdumieni tymi prawdami, jakie ogłosili o Bogu. A u tych wszystkich wierzących było jedno serce, jedna dusza i nikt z nich nie nazywał swoim tego, co posiadał. Dla mnie jest ważny ten werset. Ta modlitwa miała jeden istotny cel. Nie napełnienie Duchem Świętym, bo oni się tego nie spodziewali, oni na to nie oczekiwali. Ale ta modlitwa sprawiła, że ich serce było jedno, że oni byli w jedności, że byli razem zespoleni, stali murem jeden za drugim. Czy masz to uczucie jedności tu, w tej społeczności? Czy ci zależy na drugim człowieku? Czy zależałoby ci na kimś, kto akurat przeżywa problem, czy myślisz sobie, no, niech sobie poradzi jakoś. Ta modlitwa spowodowała, że ta jedność była wyraźna. I nie ta jedna modlitwa spowodowała to, że Łukasz tak napisał. On to widział wcześniej. Ta jedność przekładała się na praktykę ich codziennego życia. Ona ich mobilizowała. Ona sprawiała, że oni byli wzajemnie do siebie pozytywnie nastawieni. Ale też ta jedność, jaka między nimi się pojawiała, robiła wrażenie na pogańskim otoczeniu. Podziwiano ich, zdumiewano się, że ludzie mogą dla takiego ważnego celu być w jedności, mieć jedno serce wypełnione Bożą miłością. Jedność to nie jest, siostry i bracia, tylko śpiew, modlitwa i halleluja. Ale kiedy są szczególne okoliczności, jestem tam też z tymi, którzy mnie potrzebują. Kiedy nastąpiły szczególne okoliczności dla Kościoła, oni czuli się zobowiązani zaspokoić potrzeby, stanąć w modlitwie, przyjść do Boga i być wsparciem dla apostołów. Czytamy, że oni w tej jedności posunęli się aż tak daleko, że mieli wspólnotę dóbr. I jak wiecie, ona się nie utrzymała zbyt długo. I nie o to chodziło, żeby ona się utrzymywała długo, żeby było to cały czas wszystko wspólne. Ale na tamten czas była taka potrzeba, aby ta jedność przekuła się też na taką praktykę. I myślę, że powinniśmy z tego też wziąć jakiś wniosek i naukę. Jesteśmy w szczególnych potrzebach, w szczególnych okolicznościach. I czy czujesz się w tej jedności z tą społecznością, której częścią jesteś? Mamy określone potrzeby, określoną sytuację. Ona się nie będzie utrzymywała cały czas. ona się zmieni. Ale dziś mówimy o tych szczególnych okolicznościach, o tej szczególnej potrzebie. I czy ta jedność umie się przełożyć też na praktykę? Kiedyś to się zmieni przecież. To jest wyzwanie, jakie stoi przed nami, które stawia Bóg. Nie ludzie stawiają to wyzwanie. I myślę, że dzięki temu będziemy mogli doświadczyć takiej Bożej szczególnej obecności, Bożego błogosławieństwa. Opozycja jest czymś normalnym. I tylko naiwni mogą się dziwić, że jej nie ma, albo że są traktowani niesprawiedliwie. Tamten Kościół nie był zdziwiony opozycją, że coś się komuś nie podobało, co oni robili, jak żyli, jak postępowali, co głosili. Oni nie byli ludźmi naiwnymi, wiedzieli, że Bogu chcą służyć całym swoim sercem. Kościół nie był wolny od problemów. Nie był prowadzony w sposób doskonały. Ale miejsce, w którym jestem, zbór, w którym jestem, jest miejscem mojego wzrostu. I mogę tylko na końcu tego zdania postawić znak zapytania, zapytując się, czy twojego wzrostu. A gdy oni byli w takiej jedności, w takiej jednomyślności, na tę okoliczność, na ten czas, w jakim dane było im żyć, to czytamy, że Bóg ich tak pobłogosławił, że apostołowie składali z wielką mocą świadectwo o zmartwychwstaniu Pana Jezusa. Czy jesteście tego świadomi? Może trochę arogancki będę. Czy jesteście świadomi, że dzięki temu, że wy będziecie jednością, wsparciem, modlitwach, w różnych innych sprawach, my, kaznodzieje, będziemy wam dobre zwiastowanie przekazywać? Że będziemy ubłogosławieni i będziemy mówić z wielką mocą o Bogu? Że damy dobre świadectwo o zmartwychwstałym Jezusie Chrystusie? Że nie będziecie marzyli o Reinhardzie Bonnke ani o Billy Grahamie, żeby tu przyjechali, ale będziecie sobie myśleli, kiedy ten nasz kaznodzieja tu w niedzielę stanie i powie kazanie, już tęsknię za nim. Chcę, by mówił, bo on mówi w mocy, bo to słowo pokrzepia, bo to słowo mnie buduje, bo jesteśmy wszyscy razem zbudowani. Kiedy będziesz o tym marzył? Powiem ci kiedy. Kiedy będziesz w jedności. Kiedy będziesz w takiej modlitwie wywyższającej, uwielbiającej Boga. Nie zaczniesz od słów, Panie, mam prośbę i tylko tu zaspokój. Amen, do widzenia, spotkamy się za tydzień. Ale kiedy będziesz się modlił, Panie, wywyższam Cię za to, że jesteś Stwórcą, że jesteś Panem Wszechmogącym. Mam skromne potrzeby, ale wiem, że je zaspokoisz, bo wierzę. Nie jestem człowiekiem, który tylko ufa sobie, ale wierzę Tobie. Zaufałem Tobie. I to świadectwo apostołów o zmartwychwstaniu było mocą zbawienną dla tych ludzi, dla tamtych czasów. Czytamy, codziennie Bóg dodawał nowych ludzi Kościołowi. Ciągle się nawracali ludzie, a oni byli zdumieni, mogli się pytać jak Izajasz, skąd oni są, Panie? Zmartwychwstanie było centrum życia pierwszego Kościoła, a ściślej ludzi, którzy byli w tym Kościele. W każdym czasie, w każdych okolicznościach dzielili się tym poselstwem. I tym poselstwem dziś dzielę się z wami, mówiąc, że Jezus Chrystus zmartwychwstał. On jest naszym Panem. On wypełni nasze potrzeby. On odpowie na to wyzwanie, które stanęło przed nami. Wiem, że zmagając się z Nim po ludzku, nie jesteśmy w stanie przejść przez nie. Ale jeśli stajemy z Bogiem w tych potrzebach, wierząc, że to jest czas, który też mamy poświęcić modlitwie, On nam da doświadczyć swego błogosławieństwa. Każde świadectwo o zmartwychwstałym wywoływało burzę w tamtym czasie, bo tam była moc Boża. Ludzie byli zdumieni, poruszeni, przychodzili, pytali się, co mamy czynić, jak mamy postępować. A wszystko, co mieli im do powiedzenia, apostołowie, uczniowie mówili, wierz w Jezusa Chrystusa, On zmartwychwstał. A będziesz zbawiony ty i twój dom. To może trwać trochę, ale wierz temu, ufaj. Z wielką mocą składali świadectwo. Gdy będziemy w jedności, duchowej, w jedności w potrzebach, z wielką mocą. I ten zbór, i ta społeczność wyda świadectwo o zmartwychwstałym Jezusie Chrystusie, a Bóg będzie między nami uwielbiony. Amen.